Może słowem wstępu. Ja jestem Kacper i robię takie różne rzeczy związane z designem. Mhm. Na co dzień pracuję w firmie Godly. Mhm. To jest taki startup katolicki. Ja bardzo interesuję się tym w ogóle, jak rozwija się UX design w Warszawie i w Polsce. Mhm. I postanowiłem sobie zrobić serię wywiadów. Jestem mega ciekaw, jak to jest, że ludzie dochodzą do kariery projektanta, serwis designera, albo projektanta doświadczenia, albo interaction designera, albo visual designera. Jesteś jedną z kilku osób, które zgodziły się wziąć się w tym wywiadzie i to będzie taka seria, że to ma na celu uświadomić ludzi, którzy aspirują do tego, albo też zaczynają, albo szukają wejścia na przykład w branżę. I to ma zbudować taką bazę wiedzy, podstaw, albo może pytań, albo jakiejś inspiracji tego, jak zaczynać, czego szukać, gdzie szukać, z kim rozmawiać. Okay. Wyobrażam sobie, że po takich podcastach po prostu do osoby, do ciebie na przykład.
Bardziej otwierają takie podcasty, to jest rzeczywiście ciągle czarna... Przepraszam, wejdę ci w słowo, ale...
Śmiało.
Rzeczywiście to jest tak, że... droga do jakiegoś stanowiska jest usłana tak naprawdę taką czarną magią, bo bardzo dużo osób na przykład mnie pyta, tak? Dobrze, Marta, ale to co się wydarzyło wcześniej? A ja jak spojrzę wstecz, to dużo się wydarzyło.
No.
Dużo się bardzo wydarzyło.
No tak. Właśnie, więc spotykamy się tutaj, żeby wyciągnąć z ciebie informację na temat tego, jak to się stało, że w ogóle zainteresowałaś się tematem. Więc może dwie minuty wprowadzenia, w ogóle opowiedz o sobie.
Dobrze.
Trochę więcej, żebyśmy zbudowali taki kontekst tego, kim jesteś, skąd, czy zawsze mieszkałaś w Warszawie, czy przyjechałaś tutaj, jak to wyglądało u ciebie?
Tak, ja mieszkam w Warszawie i mieszkam w Warszawie od urodzenia. Natomiast właśnie...
Które pokolenie?
Ojej. Nie, no dobra, drugie.
To już i tak nieźle.
To drugie. Jestem UX researcherem. To wypłynęło trochę z mojego ostatniego poszukiwania swojej ścieżki, ponieważ ja już rok temu wiedziałam, że nie chcę być UX designerem. Dwa lata temu myślałam, że będę UX designerem, natomiast przekonałam się, że ja po prostu nie lubię siedzieć przed komputerem i trzepać makiet. Ja siedziałam zanim stałam się, zanim zmieniłam zawód. Ja siedziałam praktycznie non-stop przed komputerem i zajmowałam się detalami. Po czym odkryłam po prostu swoje umiejętności w zupełnie innym kontekście. I całkowicie porzuciłam swoją 14-letnią karierę fotografa.
14-letnią karierę fotografa, czyli
tak.
14 lat dochodziłaś do tego, że chcesz zajmować się researchem.
Nie, to jest zbyt daleko idący wniosek. Nie.
No?
Nie, dlatego że ja po prostu dotknęłam wypalenia zawodowego. Po prostu trafiłam do firmy, dużej firmy, gdzie zajmowałam się fotografią i tam dotknęło mnie wypalenie zawodowe. I pożegnałam się z tą karierą. Dokładnie to się stało tak, że jesteśmy w kawiarni, tak w ogóle to jest ciekawe, jesteśmy w kawiarni, w której zrobiłam ostatnią wystawę fotograficzną swoją. I to było pożegnanie wtedy z moją karierą fotograficzną. Potem miesiąc później zapisałam się na warsztaty z serwis designu, Service Jam, organizowane przez Engage Warsaw, do którego...
Może się tam spotkaliśmy, bo ja też brałem udział w tych warsztatach.
2016.
Bardzo możliwe.
Luty.
Bardzo możliwe.
Bo ja dobrze pamiętam tę datę, wiesz, bo to był mój początek. A później dołączyłam do tego stowarzyszenia. I już z drugiej strony uczestniczyłam w takich eventach. Chociaż rzeczywiście potem Engage Warsaw trochę przycichło. Natomiast wyrosło dużo innych, fajnych inicjatyw i w zasadzie...
Możesz nazwać kilka? Bo wtedy ludzie będą mogli, wiesz, przeszukać sobie... Bo Engage Warsaw to jest jedna rzecz. To był chyba pierwszy związek serwis designerów w Warszawie, oficjalnie zawiązany ze spółką i wszystkim.
Tak. Rzeczywiście tak było. I tego wtedy jeszcze... Pamiętam, że na początku 2016 roku było tego jeszcze mało. Potem w trakcie organizowania wydarzenia z Engage Warsaw poznałam Sabrinę Staniewską, która była też współzałożycielem Engage Warsaw i dzięki niej w zasadzie, dzięki niej, bo ona zaprosiła nas po prostu potem do organizowania, czy do współuczestniczenia w tym stowarzyszeniu. i dzięki niej i w ogóle potem zobaczyłam, jak zaczęłam poznawać inne osoby. Też dzięki niej poznałam dziewczyny, które zajmują się obecnie taką inicjatywą Ladies That UX. Mhm. Tak, to jest dosyć znana organizacja. Ona robi darmowe eventy. Wówczas wtedy robiłyśmy z Kasią Słowik. Kasia Słowik była w naszym zespole i robiłyśmy wtedy ten event, serwis jamowy. Natomiast ona już rozkręcała wtedy na swoich warunkach razem z Kasią Kubalską. Też jednocześnie ją poznałam. Skręcały Ladies That UX Warsaw.
I powiedz, historia to jedno. A czy pamiętasz projekty, które realizowałaś w ramach tych serwis jamów?
Tak, tak jak pamiętasz, ja ci napisałam w poście, od czego się zaczęło. Bardzo nietypowo, dlatego że ja byłam wtedy na kursie, znaczy typowo i nietypowo, dlatego że ja byłam wtedy na kursie, no takim 3-miesięcznym z serwis designu. Mhm.
Co to był za kurs? Czy ktoś go zorganizował oficjalnie, czy to były
tak,
takie
Tak, to był
mentorskie?
Oficjalnie zorganizowany kurs. Prowadzony przez Piotrka Wójcickiego. On jest właścicielem agencji Agordo albo Gordo, mogę nie pamiętać. Mhm. Piotrek w ogóle super, super osobą się okazał. Nie pamiętam, chodziłam na ten kurs i na jakichś ostatnich zajęciach powiedziałam Piotrkowi, Piotrek, słuchaj, wiesz co, no, bośmy rozmawiali o chorobach. Mhm. Młodzi ludzie
rozmawiają... Bardzo dobry temat, bardzo dobry
tak,
temat.
Tak, bardzo dobry temat, prawda? Młodzi ludzie rozmawiają o chorobach. Ja wtedy miałam diagnozowaną chorobę z tarczycą. Mhm. I ja się załamałam tak naprawdę, bo to wymagało ode mnie zmiany takiego podejścia do swojej diety. Mhm. No, trochę w życiu, znaczy trochę musiałam zmienić swoje życie, tak? Mhm. Właśnie za sprawą tej choroby. I pamiętam, rozmawiałam z Piotrkiem na ten temat, że on mówi mi, a no tak, tę dietę trzeba zmienić i tak dalej. Już się dowiedziałam o tym, że muszę dietę zmienić. Byłam załamana. Mhm. Piotrek mówi, dobra, no to stwórz rozwiązanie dla siebie. Jestem na kursie serwis designu, mówię mu o swojej chorobie, a on mi mówi, to stwórz rozwiązanie. Mhm. I zaczęłam od tego, że...
Jak przebiegał proces, opowiedz, od początku
najpierw,
do końca.
Właśnie tak, proces przebiegał tak, że najpierw poszukałam osób, które chciałyby dołączyć do mojego projektu, który dopiero jakieś rozwiązanie będziemy tworzyć. Słuchajcie, no serwis design przecież koncentruje się na tym, że nigdy nie wiesz, jakie jest rozwiązanie na samym początku, prawda? Więc pod tą tajemniczą nazwą i taką koncepcją zebrałam, jak się okazało, kilka osób. Pamiętam Cecylię, Kasię i Natalię. Dziewczyny tworzyły taki band ze mną i przeszłyśmy cały proces taki serwis designerski. W zasadzie koncept się zupełnie zmienił. Ja nie znalazłam rozwiązania na swój problem. Moim problemem było, jak przejść na dietę, natomiast okazało się, że w trakcie badań, że wcale to nie jest taki powszechny problem, jak przejść na dietę. Z naszych badań po prostu coś innego wyszło. I tak zaczęłyśmy tworzyć produkt.
Opowiedz coś o badaniach. To jest
o badaniach?
Zawsze dla mnie ciekawe.
Tak, podzieliłyśmy się zadaniami i skoncentrowaliśmy się na tym, żeby porozmawiać z osobami, które w ostatnim czasie przechodziły na dietę. Mhm. Okazało się, że ludzie dzielą się na takich, którzy przechodzą na dietę, bo muszą, bo zdrowotnie. Przechodzą na dietę, bo jest moda i to działa zazwyczaj krótkoterminowo. Mhm. I trzecia grupa jest taka bardziej zmotywowana, bo chce jakiś taki efekt osiągnąć, fit. Taki troszkę w dłuższym dystansie, tak? Wiedziałyśmy, że te trzy grupy różnią się motywacjami i dla tych trzech grup tworzy się zupełnie inne rozwiązania. W trakcie badań po prostu nam wyszło, że tak naprawdę nie jest problemem przejść na dietę, tylko ją utrzymać. I dlatego stąd jakby te pojawiły nam się różne grupy.
Super, czyli znalazłyście osoby, dowiedziałyście się od nich, jaką reprezentują, jaką mają motywację do diety.
Tak.
I co dalej? Zaproponowałyście jakieś rozwiązania ostatecznie?
Tworzyłyśmy persony, musiałyśmy trochę się wczuć w ogóle w te osoby. Popełniłyśmy masę błędów przy badaniach, dlatego że to były moje pierwsze badania, jakie robiłam. Nie pogłębiałyśmy tego. No i trochę hipotetyczne ścieżki robiłyśmy.
Ciekaw jestem strasznie, jaki produkt z tego wyszło? Wyszła z tego makieta, jakiś fizyczny? Co to było? Opowiedz coś na ten temat.
Wyszła z tego makieta, taka do przetestowania i na tym zakończyłyśmy pracę, dlatego że jakby rozwój tego produktu wymagał czterokrotnego zwiększenia nakładu pracy, czasu przede wszystkim. A dziewczyny właśnie wtedy jedna urodziła dziecko, wtedy rozsypało się towarzystwo i nie mogłyśmy tego dokończyć.
Ale ty miałaś motywację, żeby coś robić dalej z tym, jak rozumiem. W sensie nie z tym konkretnym projektem, ale z service designem.
Tak, wiedziałam, że chcę w to wejść. Potem spotykałam po prostu inne osoby. Pamiętam Justynę Turek z Change Pilots. Ona mi powiedziała: Marta, jeszcze będziesz miała takich 4 projekty, 5 i będziesz musiała je porzucić. Porzucić swoje dzieci. A ja, aha, okej, okay, no dobra. No i wtedy weszłam w następny projekt. Byłam w międzyczasie w banku też. Tam w zasadzie robiłam badania takie ad hoc i szybko dostarczałam jakieś wnioski albo obserwacje. Więc w zasadzie weszłam bardzo mocno w taki researching. I zaczęłam od jednego zlecenia do drugiego zlecenia. W banku, potem w następnej firmie i zaczęłam współpracować z designerami, tak, bezpośrednio.
W ramach tych firm, tak?
Tak, tak, dokładnie, w ramach projektów. Wiesz, teraz jest tak, że banki mają dużo kasy na to, żeby zatrudniać takie rozwiązania, gdzie pracuje zespół jakiś, tak, projektowy.
I dlatego dużo kasy albo nie mają wyboru.
Bardzo, bardzo istotne są rankingi. I wyprzedzanie się w bankach. Więc dlatego z bankowością tak naprawdę.
W sensie wyprzedzanie się w bankach, rozumiem, że banki między sobą
rywalizują
o to, który serwis jest przyjazniejszy dla użytkownika.
Tak, tak. Nawet nie serwis, tylko które doświadczenie. Aha. I co można jeszcze...
Czy są jakieś oficjalne rankingi, czy to jest takie międzybankowe wymiana?
Nie, są oficjalne. Aha. Jest taki ranking Newsweeka, bo to jest tak, że jeśli bank zamawia jakieś produkty, to angażuje firmy, które fintechowe, tak? Które pracują dla nich. I tak naprawdę, jeśli chcesz być UX designerem, to prędzej czy później trafisz do projektu, gdzie będziesz albo projektował aplikację dla banku, albo serwis transakcyjny, albo może stronę. Nie spotkałam się z projektowaniem usługi jako takiej gdzieś. Raczej nie. Raczej banki się zajmują tym wewnątrz swoich organizacji. Bo to są drażliwe dane.
No, rozumiem. Robiłaś w jednym banku, tutaj współpracowałaś z jakimiś UX-owcami.
Tak.
Czy to był fajny okres w swoim życiu? W ogóle miałaś tak, że na przykład bardziej się podobało to, jak robiłaś serwis Jemy, czy fajniejsze wyzwania napotykałaś później?
To zupełnie są dwa różne światy, jak się pracuje na Jemach. Bo na Jemach tak naprawdę się jest skoncentrowanym przez 2 dni, może 2,5 dnia. I jest takie hej-ho, tak jak w startupie, jest taka energia jak w startupie. A jak pracujesz tak komercyjnie na banku, to już nie ma tej energii. Jest, tak naprawdę mierzysz się zupełnie z innymi przeszkodami. Mierzysz się z czasem, z brakiem czasu, mierzysz się z tym, że nie dostarczysz na przykład idealnego procesu badawczego. Mało tego, czasami nawet nie masz czasu przeprowadzić ten cały proces badawczy, tak jak on powinien zostać zrobiony.
Czy biorąc pod uwagę na przykład te rzeczy, których dowiedziałaś się na przestrzeni tego czasu, gdybyś zaczynała, cofnęła się w czasie i zaczynała
od początku,
miała to zaplanować, ten proces jakby, jak zoptymalizować zdobywanie doświadczenia i rozwijanie się jako serwis / UX designer?
Czyli tak jak ja się prawie te 3 lata zajmuję już, to żeby to trwało krócej, tak?
Nie wiem. Myślisz, że można zrobić to szybciej?
Nie da się. I ja wiem, że jest słynny niedasizm, ale kurczę, bo do pewnych rzeczy trzeba po prostu dojrzeć. Ja szczerze mówiąc myślałam, że nawet 2 lata temu, jak pamiętam, robiłam ten serwis Jams Engage, ja myślałam, że to jakoś prościej będzie, tak? Że ja się naczytam dużo, tak nawchłaniam tej wiedzy i już będę mogła i będę gotowa przeprowadzać procesy. Wcale nie. Ja muszę poznać zupełnie jakby miękką pracę, jak zbudować zespoły, jak negocjować z zespołami. Ja się rozbiłam o własne słabości po drodze. Ja muszę bez przerwy nad nimi pracować. Na przykład nad dyplomacją, pewno, bo jestem osobą bezpośrednią. Może też dlatego wybrałam zawód serwis designera, który trochę musi widzieć rzeczy, które nie stykają, tak? I musi o tym komunikować. Ale to wiadomo, że też można komunikować w odpowiedni sposób. Mhm.
Czyli co? Czyli takie jakieś warsztaty z umiejętności miękkich?
Tak, tak. To jest dobry pomysł, dlatego że wszyscy tak naprawdę szukają, wiesz, takich warsztatów, jak zrobić projekt, albo jak się nauczyć jakiegoś narzędzia, albo jak zrobić aplikację, a nie ma warsztatów z takich miękkich rzeczy, czyli jak negocjować, jak przedstawiać swój projekt, jak w ogóle, jak namówić klienta na to, żeby zrobił badania, bo to wcale nie jest takie oczywiste.
Tak, to się... ja się bardzo często spotykałem, ponieważ pracowałem w firmach, które zajmowały się enterprise'em, taką skomplikowaną strukturą, najczęściej nabudowywaną przez dziesiątki lat nawet, to tam dla nich bardzo ważne było na rozmowach rekrutacyjnych w ogóle, żeby osoba uzasadniła potrzebę badań. Czyli tak jakby wiesz, na samym progu wejścia ty już musisz potrafić wytłumaczyć, dlaczego to jest ważne robić badania.
Tak.
Jaki ma to zwrot dla osoby, która za to płaci.
Tak.
Oraz dla platformy.
Tak. To jest trochę takie, ty wiesz, a fajnie, tak, bo badania trzeba zrobić i mniej więcej znasz, jakie są zalety, tak, ale masz przed sobą osobę, która ma na to wydać pieniądze i ona zupełnie nie jest zainteresowana designem jako takim, tak? Ona nie zna tego świata. I dlaczego ma wydać teraz, nie wiem, 10 tysięcy albo 15 tysięcy na badania? Zróbcie mi projekt.
Tak, dowieźcie produkt.
Tak, dowieźcie produkt. Tak.
No właśnie, to jest ciężka zawsze dyskusja i też... To jest duży problem. Zgadzam się z tym, że to ważne, żeby być w stanie uzasadnić to, dlaczego chcesz wydawać tak dużo pieniędzy na pozyskiwanie informacji o użytkownikach albo o tym, jak funkcjonuje platforma. No dobra, jeszcze jakieś przemyślenia na temat tego, jak łatwiej zacząć, jak szybko. No, może nie szybciej, tak? Bo już uzgodniliśmy, że szybkość nie jest droga.
Nie da się tego przyspieszyć.
Umiejętności miękkie na pewno. Co jeszcze? Co jeszcze?
Tak naprawdę dużo rozmów z osobami, które już się tym zajmują.
Miałaś jakiegoś mentora albo osoby, z którymi konsultowałaś swoje wątpliwości?
Jak szukałam jakichś narzędzi albo... Tak. To nie miałam jednego mentora, natomiast miałam zawsze kontakty do kogoś. Zawsze mogłam sięgnąć do czyjejś wiedzy. To też jest rozbudowywanie kontaktów takich z osobami bardziej doświadczonymi, bo one ci podpowiedzą. Może Marta, może nie iść do banku, tak, teraz na twoim, bo tam po prostu się rozbijesz o to, co się rozbijesz. Może po prostu znajdź sobie mniejszą firmę, gdzie się zatrudnisz i tam będziesz poznawała tak naprawdę cały proces i będziesz miała na niego wpływ większy. Bo no, bardzo dużo rzeczy. Ja tak naprawdę jakby po fakcie zdobywałam tę wiedzę.
No, tak najczęściej jest.
Ale w zasadzie chyba się nie da właściwie tak zdobyć wiedzy i nie popełnić błędów.
Myślę, że kilka lat temu było jeszcze bardzo ciężko. Teraz już jest dużo osób, które realizują takie projekty, właśnie szkoła UX-owa, albo są tacy mentorzy na różnego rodzaju konferencjach, do których można pójść, dowiedzieć się, oni coś zasugerują. Bardzo to było nieoczywiste, przynajmniej ja pamiętam kilka lat temu.
Tak.
Kogo pytać o to, czy bank, czy agencja, czy software house, czy coś tam, w co się warto ładować, a w co nie i jakie są plusy i minusy takich miejsc w kontekście twojego rozwoju. Więc teraz myślę, że jest trochę łatwiej, ale wciąż to nie jest takie jednoznaczne, w sensie nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi.
Wiesz co, ja poznałam tyle osób z tego świata, że one tak docierały w różny sposób do UX-u, do w ogóle nawet... Do UX-u może w zasadzie można łatwo dojść, tak? Do takiego, no wiadomo, jakby, żeby poznać, na czym on polega. Ale żeby wiedzieć, co się chce w ogóle w nim robić. No tak jak mówiłam, ja chciałam na początku być UX designerem, ale dopiero po roku nie, w ogóle nie będę siedziała przed makietami 8 godzin. Ja chcę pracować z ludźmi, ja chcę dostarczać pewne, ja chcę konsultować, ja chcę wyciągać wiedzę od ludzi, ale to dopiero doszłam po czasie. A jeszcze wcześniej się to okazało, że bardziej niż digital to mnie interesuje offline. offline i online razem wzięte. Mhm. To jest bardzo dużo takich... żeby było ciekawiej, ja się teraz w ogóle jeszcze z UX-u przerzucam na projektowanie miejskie, bo projektowanie miejskie to jest...
A powiedz coś o tym, co to jest?
To jest w ogóle fantastyczna przygoda dla mnie, bo to już jest przygoda też w ogóle śmiesznie, bo w zasadzie poznałam to dzięki Future Design, coś takiego było, kiedyś takie spotkanie półtora roku temu na... Dziewczyny organizowały i ściągnęły takie osoby, które zajmowały się projektowaniem.
Przepraszam, że ci przerwę, ale coś po prostu nie mogę pozbyć się wrażenia, że wszystkie UX-owe spotkania organizowane są przez kobiety. Nie ma UX men.
Tak, dokładnie.
Unicorns.
Ja nie rozumiem tego, dlaczego w ogóle mężczyźni nie chcą się dzielić wiedzą.
Przerwałem ci, jakieś dziewczyny zorganizowały Future UX czy coś.
Tak, tak. I one zaprosiły, w ogóle zrobiły świetny temat, bo zrobiły spotkanie na temat projektowania miejskiego, ale od strony UX-a. Ale też zaprosiły bardzo nietypowych gości. Mhm. Cała ta mieszanka spowodowała, że ja chcę się tym zajmować, że chcę zrobić...
Kto to był? Jacy to byli goście?
Pamiętam Krzysztofa Kozaka z Symetrii. W piątek go poznam, bo jadę do Symetrii.
Czym on się zajmuje?
On się zajmuje, jest researcherem i też zajmuje się właśnie projektowaniem miejskim.
Audytami. Musimy wytłumaczyć w końcu, co to jest projektowanie miejskie.
Dobra, okej. Okay. Od czego zacząć? Projektowanie miejskie to jest taki UX, tylko że w przestrzeni. Czyli jeśli siedzimy w kawiarni i jakbyś ocenił tutaj customer experience, co ci sprawia tu przyjemność, a co cię drażni, tak? To jest cała przestrzeń związana też nie tylko jako przestrzeń, tylko też to, co się w niej znajduje, czyli wszystkie, ta cała mała architektura. I ona ma spełniać jakąś funkcję w danym miejscu, w kawiarni. Natomiast to można odnieść do praktycznie każdej przestrzeni. Przestrzeni szkoły, do przestrzeni, nie wiem, do mieszkania, nie wiem, dla seniora, do mieszkania dla reprezentanta zupełnie innej grupy. I tak naprawdę wtedy oceniasz całokształt, czy taka osoba jest w stanie się odnaleźć w takiej przestrzeni, tak? Czy ona jest dla niego wygodna, czy jest przestrzenią, w której się dobrze czuje. Mhm. Przecież w UX-ie o to samo chodzi, prawda? Jak są te heurystyki, według których się bada stronę, tak samo się można zrobić, odnieść to do przestrzeni. I to jest przestrzeń miejska, czyli w zasadzie to, co się znajduje na ulicach, tak? Jak chcesz odnaleźć jakąś drogę, albo czerpiesz satysfakcję z bycia w danym miejscu. Dlaczego na przykład wolisz być na bulwarach, spędzić niedzielę, a nie chcesz być na przykład w galerii handlowej.
W ogóle jest z nami Tamara. Tamara brała udział ze mną i z Agnieszką w projekcie Projektowanie w międzyczasie, o którym będziemy opowiadać na
Z Agnieszką Waliszewską?
Tak jest. Znasz Agnieszkę?
Tak.
No, to Agnieszka pracowała ze mną. Teraz wspólnie realizujemy takie projekty w międzyczasie. Ale o tym więcej na Allegro. A teraz wróćmy do przestrzeni.
A to muszę z nią pogadać, bo mam się z nią spotkać.
No, słusznie. Agnieszka jest bardzo ciekawą osobą, ma dużo do powiedzenia, dużo wiedzy eksperckiej, jest świetną badaczką, także polecam kontakt.
No to super.
Tamara, może masz jakieś pytania? Może ciebie coś zainteresowało tutaj?
Tak, no bo okazuje się, że to, o czym mówisz, jest mi bardzo bliskie.
Ale to projektowanie miejskie, czy...?
Również. Generalnie chciałam podpytać ciebie ewentualnie, jeżeli możesz mi zdradzić tę tajemnicę. Czy macie już pomysł, za co się zabrać w najbliższym czasie?
To znaczy tak.
Jeżeli chodzi o research przecież, to trzeba zacząć, nie?
No ja właśnie teraz szukam kontaktów takich z pracowniami architektonicznymi. Już trochę nawiązuję. Z takimi miejscami, które projektują konkretne rozwiązania w danych budynkach. Mhm. Wczoraj miałam taką rozmowę.
Czyli jest zainteresowanie ze strony tych studiów projektowych, tak?
Tak, ale już jakby patrzę pod kątem takim, żeby to była instytucja, organizacja, która jest świadoma znaczenia badań. Mhm. Że nie projektuje się po prostu ad hoc, tak, przestrzeni biurowej na przykład.
Jest świetny przykład w Rzeszowie, ponieważ moja koleżanka projektantka jest wielką fanką Rzeszowa, natomiast tam zbudowali taką kładkę. Nie pamiętam dokładnie, jak ta kładka się nazywała, podpytam i może jakoś podlinkuję tę informację, ale właśnie przez biuro architektoniczne została zaprojektowana, kupiona przez miasto kładka, która jest bezużyteczna, unikana przez ludzi, ponieważ...
No dlaczego? Dlaczego?
Bez potrzeby, bez zbadania potrzeb po prostu zaproponowana.
No właśnie, dlaczego? Bo pewnie jest, nie wiem, w jakimś miejscu dziwnym, do którego się nie dochodzi. Nie dochodzi żadna jakaś taka ścieżka ludzi.
Tam akurat chodzi o to, że chyba zlikwidowali pasy na ziemi i zbudowali takie rondo dla ludzi nad skrzyżowaniem. Gdzie powinno to być na odwrót, to znaczy ludziom się powinno ułatwiać przechodzenie, a nie wydłużać trasy.
Tak. Właśnie wypuściłam taki artykuł, że są już pewne rozwiązania, przynajmniej w architekturze duńskiej, bo ja jestem fanką architektury duńskiej i myśli duńskiej. Jest paru takich myślicieli, którzy jest bardzo nie wiem jak właściwie nazwać użytkownika w świecie przestrzeni miejskiej. To nie jest użytkownik, to jest chyba po prostu człowiek.
Aktor.
Aktor, tak. Flaner ewentualnie, spacerowicz.
Spacerowicz.
A nie, to nie chodzi o flanerów. Nie. Flanerzy to jest taka historia.
To jest ciekawe, ja nie wiem kim jest flaner.
Flaner to jest z takiej... nie wiem, z początku XX wieku taka wypłynęła we Francji chyba, bo flaneur się pisze. To jest taka grupa, która spaceruje po...
Michel Foucault o tym pisał też.
Tak, bo on był twórcą.
Spaceruje po czym?
Spaceruje po przestrzeni miejskiej, ale nie po ulicy, tylko po deptakach. I rozkoszuje się wszystkim tym, co otacza.
Jak sklepy cynamonowe.
To wróćmy do tej projektowania przestrzeni, czyli ty mówisz o tym, że widzisz jakiś potencjał, żeby się tym zająć, tutaj wejść we współpracę z kimś. Czy myślisz, że to jest dla osób wchodzących do branży jakaś opcja, czy to trzeba mieć już trochę doświadczenia, żeby się tym zająć?
Wiesz co, ja wchodzę jako badacz. Nie mam wiedzy architektonicznej, zdobywam ją tak naprawdę teraz, tak na bieżąco, czytając różne rzeczy. Natomiast jako badacz wcale nie muszę się znać dobrze na architekturze. Wystarczy, że się znam na tym, że pewne rzeczy po prostu mogą nie działać na przykład w biurze, albo pewne rzeczy mogą nie przynosić korzyści dla biura.
Zastanawia mnie, czy to jest możliwe, żeby była taka ścieżka kariery w ramach projektowania przestrzeni miejskiej? Czy jest coś takiego już? Czy trzeba być najpierw senior UX designerem, żeby móc zająć się projektowaniem przestrzeni? Jaki poziom wiedzy musi posiadać osoba, aby nazwać się projektantem przestrzeni miejskiej? To zdaje moje pytanie.
Wiesz co, ciężko mi na to odpowiedzieć, bo nie jestem projektantem przestrzeni, bo nie zaprojektowałam jeszcze niczego. Nie umiem się na to odpowiedzieć.
Wiesz co, może już sam fakt, że ty jesteś w stanie się zabrać za to, zainteresować i jakby zaproponować coś, znaczy, że to nie powinno być takiej bariery wejścia w to. Ja w ogóle jestem wielkim fanem, też przez też serwis Jemy, one pokazują, że wystarczy, że zawiąże się grupa, która ma dużą potrzebę rozwiązania jakiegoś problemu, to już to samo wystarczy, żeby stworzyć rozwiązanie, które ma szansę działać. I to nie jest wcale tak, że trzeba być specjalistą, który ma 20 lat doświadczenia i doskonale potrafi coś zrobić. To chodzi o to, żeby mieć w sobie ten potencjał zmiany, jakąś taką potrzebę zrobienia czegoś.
Powiem ci tak, jak ja do tego dotarłam? Dotarłam do tego, że serwis design, który kocham, jest siostrą przyrodnią projektowania miejskiego i że na jakiejś uczelni, chyba w Nowym Jorku nawet, jest to wykładane jako jeden z obowiązkowych czy tam bloków, czy dla kogoś, kto ma projektować usługę, czyli przestrzeń jako usługa. I ja najpierw musiałam też dużo przeczytać. To tak jak czytałam dużo rzeczy o UX-ie, tak zaczęłam dużo czytać o projektowaniu przestrzeni, czy projektowaniu miejskim. Potem jak zaczęłam zajmować się badaniami, to mówię, kurczę, no ale przecież można dostarczać badania dla kogoś, kto ma właśnie zaprojektować coś. I się też okazało, że wcale nie wymyśliłam niczego nowego, bo okazuje się, że coś takiego jest, że są, tak jak wczoraj byłam, Workplace i oni się zajmują tym już od paru ładnych lat i dostarczają rozwiązania, eleganckie wnętrza dla biur. One są wcześniej zbadane. Wcześniej robi się badania z pracownikami.
I kto takie badania przeprowadza?
Przeprowadza
architekt czy
Tam pracują akurat architekci, którzy też są badaczami. Jeszcze ci dopowiem o tym, co robię dla Thinkso, dlatego że my dopiero stworzyliśmy taki hub, gdzie chcemy robić badania dla deweloperów i w ogóle nawiązywać współpracę, gdzie możemy zrealizować do kogoś badania. I właśnie tam dla Thinkso piszę artykuły. Teraz czekam na redakcję, bo pisałam ostatnio artykuł o UX-ie w mieszkaniu dla seniorów. Ja po prostu musiałam zobaczyć to mieszkanie, porozmawiać z architektem, co on miał tam do...
Co autor miał na myśli.
Tak, co autor miał na myśli. Natomiast on przedstawiał mi to oczywiście z punktu widzenia architekta, tak? Że wszystkie te rozwiązania są wszystkie super. Okej, dobra, ale ja jestem bardziej osobą, że tak powiem, której nie da się zadowolić od tak. Okej, dobra, spytam o to, o tamto, czy wszystko trzyma się kupy, czy na pewno ten senior może przejść przez ten próg, albo czy na pewno jest w stanie sobie ugotować.
Rozmawiałeś z seniorem?
Z seniorem właśnie nie. Pytałam natomiast tego architekta o to, czy testowali to mieszkanie na seniora.
I co się okazało?
Powiedział, że tak, w zasadzie powinno się udostępnić takie mieszkanie
tak,
takiej osobie.
Tak, to jest ciekawe, czy udostępniasz na miesiąc, czy to jest tak, że płaczesz kogoś na 10 minut i jakby
jak
dużo takich
nie?
ciekawych... Był taki film o tym, jak właśnie życie...
Tak, wiem, o którym mówisz.
Rewolucje.
Coś
rewolucje, takiego, również bardzo dobry program dla researcherów.
Tak.
To powinien być taki program UX-owe rewolucje z Magdą Gessler.
A wiesz, Gessler. Co to by było na film? No dobra.
Słuchajcie, niestety kończy nam się czas. Powiedz jeszcze raz, jak się nazywasz, gdzie można znaleźć cię w internecie, film, gdzie publikowane są twoje artykuły.
Marta Droszcz, Service Designer, UX Researcher, Thinkso Laboratorium. W każdym razie tam piszę o przestrzeni miejskiej, o UX-ie w przestrzeni miejskiej i o tym, jak można projektować na przykład domy senioralne albo w ogóle mieszkania dla seniorów i też w taki sposób, żeby one były wygodne dla takich osób.
Spoko, bardzo fajnie. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
Ja też dziękuję.